ktokolwiek uważa za normalny porządek rzeczy, w którym silni triumfują, słabi giną, a życie kończy się śmiercią, godzi się na diabelskie panowanie. Kto pokłada ufność w Jezusie Chrystusie, oczekuje Jego przyjścia i końca świata, kiedy pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą i śmierci już nie będzie. Tak właśnie myślę, że Miłosz, ten późny Miłosz, może patronować naszym rozmyślaniom nad problemem zmartwychwstania, który dla Norwida jest też jednym z najważniejszych problemów jego myśli i jego poezji. A co ciekawsze, poprzez tę postać, wręcz symboliczną już dzisiaj, możemy mówić o zmartwychwstaniu w słowo, czy w zmartwychwstaniu w słowie, w tradycji, w kulturze, o czym sam zresztą pięknie powiedział i chciałbym też ten tekst, który mówi o zmartwychwstaniu w słowie, może dużą literą należałoby powiedzieć to słowo, chciałbym ten tekst też tutaj przywołać, bo streszcza, jeśli tak wolno o poezji powiedzieć, istotę nadziei, istotę też geniuszu poetyckiego Norwida.
Szukając znaczeń dla słowa zmartwychwstanie, Maria Brzezińska i profesor Jacek Fert pochylają się dziś nad tekstami Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida.
Tytuł dziwny jak na tę okoliczność, dlatego też wymaga komentarza. Poeta zresztą sam ten komentarz stworzył, też go spróbuję tu przywołać, żebyśmy mogli lepiej wiersz zrozumieć. Tytuł: Duch Adama i skandal. Potem pojawia się motto wzięte z Ewangelii, z Mateusza. Resurrexit sicut dixit, zmartwychwstał, czy albo inaczej powstał z martwych, tak jak powiedział, tak jak zapowiedział. Tak, co jest u Mateusza. W Biblii Wujka jest to powstał, jak powiedział, tak to dokładnie brzmi u Wujka. A oto ten tekst, który skomentujemy, bo nie ma innej drogi. I tak ten komentarz do końca go nie wyjaśni. Jest tajemniczy. Ja nad tym tekstem pochylam się, jeśli tak wolno rzec, od lat bardzo, bardzo już wielu i ciągle kusi mnie swoją tajemniczością i pociąga przez to jeszcze bardziej, mimo że tyle czasu już jakoś z nim obcuję. Oto ten samy, którego bezdumna w kościoła wnętrzu czerniła się trumna, zmartwychwstał w słowo. I kochajmy się, wyrzekszy przy zgonie, po zgonie jeszcze w swym ukrywa łonie hańbę domową. Więc pokazał się naprzód Magdalenie, podobny Panu, jak swym wzorom cienie, podobny wiernie. I na Emaus idącym powiada, jak się to pismo niejasne wykłada, że laur to ciernie. To jest ten cudownie zharmonizowany wiersz. Bez pewnych komentarzy niestety będzie hermetyczny. Domyślamy się, że Adam, to może się tu kryć oczywiście wielki nasz poeta Adam Mickiewicz. Tytuł: Duch Adama i skandal. Sięgnijmy do dokumentacji, do listu Norwida. Bez tego listu rzecz może się nam wydać zupełnie nie do pojęcia. Otóż napisał poeta do swojego przyjaciela, znajomego, kolegi, różnie z nimi tam bywało, powiedzmy do przyjaciela lat młodości, do Teofila Lenartowicza. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale po faktach różnych związanych z tym wierszem można sądzić, że około 23 stycznia 1856 roku. I teraz fragment z tego listu do przyjaciela, który w owym czasie mieszkał chyba w Rzymie, chyba u zmartwychwstańców wtedy był, tak, w Rzymie był na pewno, pisze Norwid do swojego przyjaciela. Onegdaj odbył się pogrzeb świętej pamięci Adama. Byłem na nabożeństwie tylko, ja ograniczyłem się co do pogrzebu na obowiązkach chrześcijanina względem ducha. Nie wierz w to, aby Polacy kłócili się o ciało. Nigdy. Kłócili się może o to, co było ciałem. Nigdzie u nas nie znajdziesz uszanowania dla ciała. Tak to i ten pogrzeb. Nieładu pełno. Chodzą z lornetami. Patrzą, kłaniają się. Żadnego ogółu. Nareszcie na wschodach świętej Magdaleny, gdzie było nabożeństwo, dodajmy, że to jest kościół w Paryżu, generała Zamojskiego kijem parę razy uderzył obywatel. Wojskowy ze starej emigracji, a też z partii Hotel Lambert. Czy to o ciało kłócili się? Czy to o uszanowanie ciała? Wyraziłem się o tym przyjaciołom gwoli w następujący sposób, co mi tym snadniej, że przecież do arystokratycznej partii nie mam zaszczytu liczyć się. Po czym pojawia się ten tekst w nieco innej wersji niż tej, którą tutaj przeczytałem, bo poeta troszeczkę jeszcze udoskonał ten wiersz i rzeczywiście w doskonalszej postaci jest poza listem. I jeszcze dodaje tak. Trzeba ci wiedzieć, że pan Adam bezwidocznie tyle razy w imię czwartego przykazania zasłaniał błędy tradycyjne. To też Pan Bóg dał mu, że jeszcze z trumny kirem swoim obrzucił i tę nagość, solennością dnia skandalu uczucie czyniąc ogólniejszym. Rozumiesz? Takich ludzi dopiero po śmierci czyta się. Ostatnie słowo jego było kochajmy się. Kiedyż trywialne polactwo, nie polska rzecz, nauczy się sylabizować interes własnej godności. No, list też wymaga oczywiście komentarzy. Norwid pisze niekiedy bardzo, bardzo skrótowo. Pisze zresztą nie do nas. My żyjemy, chwalić Boga, 140 lat później, ponad 140 lat później. Pewne realia są dla nas nieczytelne. Pisał do Lenartowicza, dla którego oczywiste było, onegdaj odbył się pogrzeb świętej pamięci Adama. Doszły do niego wiadomości, że wydarzyła się okropna awantura w trakcie tego pogrzebu. Chowano najważniejszego poetę emigracji. Poetę, o którym mówiono Mojżesz polskiej diaspory. Przewodnik tego narodu. I oto w czasie jego pogrzebu dochodzi do okropnego skandalu. Emigracja zamiast uczcić ten moment, no przecież dramatyczny, także dla niej, bije się na oczach paryskiej publiczności, robi skandal.
Duch Adama i skandal.
No już wiemy, o co tu chodzi. No skandal, no w czasie pogrzebu zachowywać się w sposób karczemny, wyprawiać awantury na schodach kościoła w środku Paryża. Oto ten samy, którego bezdumna w kościoła wnętrzu czerniła się trumna, zmartwychwstał w słowo. A jednak w tym wierszu nie rozpamiętywuje się tego skandalu jako rzeczy ostatecznej. Rozpamiętuje się coś innego. Rozpamiętuje się perspektywę właśnie zmartwychwstania. Kochajmy się, wyrzekł przy zgonie. To jest cytat prawie dosłowny, można powiedzieć, z ostatnich poleceń Mickiewicza przedśmiertnych. Wprawdzie troszkę inaczej one brzmiały. Powiedz dzieciom, niech się kochają, bo to były ostatnie zlecenia ojca, który wyjechał daleko przecież do Konstantynopola, a dzieci zostają w Paryżu. Powiedz dzieciom, niech się kochają. Ale to wszystko, co mówił Mickiewicz, jest własnością całego narodu. My też jesteśmy jakoś dzieci Mickiewicza. Kiedyś Krasiński powiedział, my wszyscy z niego. I Norwid, którego niekiedy się próbuje przeciwstawiać Mickiewiczowi, kreować go na jakiegoś antagonistę, wręcz wroga, składa niebywały zupełnie hołd, czytając ten wiersz. Ja nie widzę Mickiewicza, nie widzę hańby domowej, nie widzę skandalu tego, który się tam dzieje. Widzę inny skandal, widzę inny pogrzeb, widzę inne zdarzenia. Widzę zdarzenia, o których mówi motto resurrexit sicut dixit. Norwid patrzy na Mickiewicza i poprzez Mickiewicza widzi Zmartwychwstałego. To jest niebywałe. Ten wiersz jest skandalem w pewnym sensie. Dla prawowiernego katolika może tak być. Norwid, o którym mówimy, najgłębszy poeta chrześcijański, najgłębszy poeta wiary, nie cofa się przed skandalem, bo chrześcijaństwo jest skandaliczne. Zmartwychwstanie jest dla rozumu skandalem. Dla greckiego rozumu jest skandalem. Dla mnie coś niezwykłego, niepojętego, jak poeta tak głęboko katolicki mógł tak ustylizować, ale żeby to była stylizacja, tak głęboko odczuć chrystusowość Mickiewicza. Przecież to jest portret Pana Jezusa, tutaj wyraźnie zmartwychwstałego, więc pokazał się naprzód Magdalenie, podobny Panu. Oczywiście poeta tu od razu przywołuje nas do porządku, jak swym wzorom cienie, troszkę tutaj platonizmu, nie wiem czy słusznego, podobne wiernie. Cień i postać razem ze sobą spojone. I na Emaus idącym powiada, jak się to pismo niejasne wykłada, że laur to ciernie. To jest wszystko cytat właściwie, cytat z Ewangelii. W tym cytacie z Ewangelii jest Adam Mickiewicz i jest jego zmartwychwstanie i w historii naszej jest to zmartwychwstanie. Norwid opowiada o zdarzeniu śmierci, pogrzebu. Jeszcze on go nazwał pogrzebem takim, no na razie parafialnym. Nie jest to pogrzeb narodowy, nie jest to pogrzeb historyczny. Rzeczywiście minie jeszcze wiele, wiele lat. Minie prawie 30 lat. Dopiero się odbędzie wielki, wspaniały pogrzeb. Narodowy pogrzeb Mickiewicza w Krakowie, na Wawelu, który poruszył naród i rozpoczął proces, fantastyczny proces zmartwychwstania. Jestem przekonany głęboko, że to tam się zaczęło. Ten wielki proces zmartwychwstania, historycznego zmartwychwstania narodu polskiego. Naród polski przy trumnie Mickiewicza zobaczył, że jest wielki. Proszę Państwa, 100 tysięcy ludzi w Krakowie w 891 roku przy trumnie Mickiewicza. Cała dawna Rzeczpospolita, nie delegacje wysłane no, za pokwitowaniem, tylko ruszył się naród. A więc przy tej trumnie, proroczo przez Norwida obejrzanej jako początek zmartwychwstania, zaczęło się prawdziwe zmartwychwstanie. Minie 15-20 lat, Polacy, na skutek oczywiście także okoliczności historycznych, 1914 do 18 i dalej, odzyskają utraconą przez 123 lata nieposiadaną niepodległość. Rozpoczną wielki, trwający do dzisiaj. Do dzisiaj my dalej zmartwychwstajemy. Nie jesteśmy jeszcze do końca narodem zmartwychwstałym. Dopiero może, mówiąc troszkę trywialnie, jedną nogą z grobu wstaliśmy. Muszą minąć wieki, pokolenia, zanim my staniemy się tak naprawdę, mam nadzieję, że szybciej, ale w pełni zdrowym, żywym społeczeństwem. Bo dawna Polska nigdy już nie wróci. To się nie ma na co oglądać. Tu trzeba iść właśnie w tą nową drogę. Nie wiem, jak się to dzieje, ale poeci mają dar przewidywania i ten wiersz jest proroczy, dlatego że przewidział tą daleką perspektywę wielkiego narodowego pogrzebu mickiewiczowskiego na Wawelu i tego momentu nie można naprawdę zapominać. Od niego zaczął się wielki, wielki ruch odrodzenia całego narodu, a więc to, o czym poeta mówi tutaj, o drugim poecie, staje się ciałem. Dosłownie naród staje się żywym ciałem i osiągnie w którymś momencie to dopełnienie w postaci prawdziwej, głębokiej niepodległości, gdzie wszyscy są suwerenami swojej ojczyzny i suwerenami swojej niepodległości. To jest wspaniała, dobra nowina. Wspaniała nowina o narodzie polskim. Wspaniała nowina o kulturze narodowej, o duchu polskim, który no nie miał żadnych szans naprawdę. Jak się dobrze czyta historię, to nie widać cienia szansy na niepodległość. W końcu XIX wieku nie ma śladu takiej nadziei. I oto zmartwychwstał. Jakiż ogromny udział w tym ma Adam Mickiewicz. Jakiż ogromny udział ma dziś Cyprian Norwid. Ten poeta oczywiście nie tylko wokół Mickiewicza osnuł, czy wysnuł, czy przedstawił swoją myśl o zmartwychwstaniu. Ta myśl, zresztą podobnie jak dla całej epoki romantycznej, ma kilka, co najmniej kilka poziomów. Oczywiście ma ten najważniejszy teologiczny wymiar, ma wymiar historiozoficzny, dla Polaków bardzo bliski. Jest to najkrócej skojarzenie grób kolebka. Grób równocześnie jest kolebką nowego życia i tu skojarzenie z zasiewem, że ziarno musi obumrzeć, jeśli wpadnie w rolę. Bardzo szybko ta niewola i klęska narodowa, katastrofa narodowa, śmierć właśnie polityczna, szybko zaczyna się kojarzyć właśnie z tą perspektywą ewangeliczną zmartwychwstania, że nie można myśleć czy mieć nadziei o zmartwychwstaniu, jeśli się nie umrze. No i trzeci wymiar, który jest mi tutaj jakoś najbliższy, to jest przeżycie tej perspektywy teologiczno-historiozoficznej poprzez sztukę. Jak chociażby Zmartwychwstanie historyczne, bardzo ciekawy traktat, gdzie jest wykład, kompletny wykład tych jakby warunków, które społeczność, naród, człowiek spełnić powinien, aby marzyć, myśleć o zmartwychwstaniu w sensie historycznym, a nie indywidualnym, personalnym, które nas wszystkich ma czekać. Czyli próba rozwiązania tego problemu, na ile można przenosić, czy jest to metafora, czy to jest coś więcej niż metafora, przenosić kategorię zmartwychwstania na grunt życia społecznego, na grunt życia narodowego, bo to jest coś innego jednak niż ta perspektywa teologiczna, w której widzimy zmartwychwstanie każdego z nas. Oto fragment z tego traktatu Zmartwychwstanie historyczne. Człowiek, ażeby pod otaczającymi go warunkami wolnym był, musi mieć za co żyć i za co umierać. Ale śmierć, nie będąc celem jego, owszem nie przyjacielem jego, winna coraz się zmniejszać w sile swojej, w sile uśmiertelniania, czyli człowiek coraz więcej zmartwychwstający, coraz więcej i śmierć pokonywa za przykładem Zbawiciela świata, który zwyciężył śmierć. Wydana ci więc jest wojna o śmierci stara, bronią nową, nowym człowiekiem. To jest ta perspektywa personalna, o której mówiłem. Ale jest ta perspektywa druga, dla Norwida równie ważna, bo on nie przelicytowuje, można powiedzieć, wartości jednej nad drugą. Dla niego obie są ważne. Dla niego ważny jest człowiek jako jednostka, persona, osoba. Człowiek jako członek rodziny i narodu, jako Polak po prostu, ale także jako członek rodziny ludzkiej. I oto pada cudowna, wspaniała myśl norwidowska także o tym. Duchem narodu jest moralna całość narodu. Naród wtedy wchodzi na drogę zmartwychwstania, kiedy poczuje się całością, kiedy zaczyna myśleć każdy z nas tak, jakby myślał za wszystkich, tak jak my, mówiąc w tej chwili do naszych szanownych słuchaczy, myślimy o nich jak o naszej rodzinie.
A teraz ma pan przed sobą kartkę z Mickiewiczem.
Tak, kartkę wyjętą, bo się rozsypują książki z dawniejszych troszkę czasów. Kiedy się je otwiera, to rozpadają się.
Zwłaszcza używane.
No, nie wstydzę się, że używam tomu wierszy Mickiewicza. Wiersz nosi tytuł Mędrcy. W nieczułej, ale niespokojnej dumie usnęli mędrcy. Wtem odgłos ich budzi, że Bóg widomie objawił się w tłumie i o wieczności przemawia do ludzi. Zabić go rzekli, spokojność nam miesza, lecz zabić we dnie obroni go Rzesza. Więc mędrcy w nocy lampy zapalali i na swych księgach ostrzyli rozumy, zimne i twarde jak miecze ze stali. I wziąwszy z sobą uczniów ślepych tłumy, szli łowić Boga. A zdrada naprzedzie prostą im drogą, ale zgubną wiedzie. Tyś to, krzyknęli na Maryi syna. Jam odpowiedział i mędrcy pobladli. Ty jesteś. Jam jest. Służalców drużyna uciekła w trwodze. Mędrcy na twarz padli. Lecz widząc, że Bóg straszy, a nie każe, wstali, przelękli, więc srożsi zbrodniarze. I tajemnicze szaty z Boga zblekli, i szyderstwami ciało jego siekli, i rozumami serce mu przebodli. A Bóg ich kocha i za nich się modli. Aż gdy do grobu duma go złożyła, wyszedł z ich duszy, ciemnej jak mogiła. Spełnili mędrcy na Boga pogrzebie kielich swej pychy. Natura w rozruchu drżała o Boga. Lecz pokój był w niebie. Bóg żyje, tylko umarł w mędrców duchu. To pisze bardzo doświadczony, głęboko doświadczony, choć nie stary Mickiewicz, mający wówczas 34 lata, pisze taki właśnie wiersz. Wiersz, którym także znajdujemy głęboką wiarę w to, że tajemnica zmartwychwstania jest tajemnicą dostępną dla serca, które chce wierzyć i pragnie zmartwychwstać. I nie wyzwala się z nadziei, która ma na imię zmartwychwstanie. Resurrexit sicut dixit.
Zmartwychwstanie w słowie. Nad poezją Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida pochylali się dzisiaj profesor Jacek Fert i autorka audycji Maria Brzezińska. Całość zrealizował akustycznie Artur Giordano.